Z Polskiego na Polski, czyli program o języku publicznej debaty. Jacek Bańka, dzień dobry, witam Państwa, witam gości programu. W studiu Radia Kraków tradycyjnie profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dzień dobry.
Jest też także młodzież z 4 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, która tak mówi o społecznej odpowiedzialności biznesu, bo dzisiaj S jak społeczna odpowiedzialność biznesu.
Wiktoria Iwanec, 4 Liceum.
Bartłomiej Chmiel.
Szymon Idzik.
Miłosz Knytel.
Grzegorz Szafraniec.
To jest taki sposób zarządzania przedsiębiorstwem, w którym przedsiębiorstwo stawia na to, żeby działać na dobro społeczeństwa i również równoważnego rozwoju tegoż społeczeństwa pod względem na przykład ekologicznym czy społecznym.
To dopiero wchodzi na porządek dzienny w przypadku działalności korporacji w Polsce. Oczywiście jest to wynik tak naprawdę wywierania wpływu przez rynek i przez społeczeństwo na korporacje, ponieważ korporacje przez długi czas w wielu państwach żyły ponad prawem. Ogólnie działania korporacyjne były bardzo często zbrodnicze i w tym momencie jest to dobry kierunek.
Patrząc na ogół konsumentów, to mimo wszystko, póki co przynajmniej, nie mają siły sprawczej, żeby po prostu zmniejszyć jakoś zyski tej korporacji, dlatego że większość ludzi albo o tym nie wie, co taka korporacja robi, albo po prostu nie za bardzo się tym przejmuje.
Coraz częściej nawet małe przedsiębiorstwa czują się współodpowiedzialne tak naprawdę za kształtowanie tego życia społecznego. Tutaj przykładem mogą być na przykład jakieś mniejsze tak zwane vintage shopy, które zajmują się na przykład recyklingiem ubrań, na przykład, żeby te ubrania po prostu nie trafiały na śmietnik, tylko oni je wynajdują, odnawiają i potem sprzedają za mniejsze pieniądze dalej.
Firmy to robią bardzo z różnych względów tak naprawdę. Myślę, że takim zagrożeniem troszeczkę wynikającym z tego działania jest przede wszystkim to, że te firmy będą mogły się troszeczkę wybielać ze swoich takich prywatnych działań właśnie. Będą mogły propagować, mówić jasno jedno, a robić samo drugie.
Kilka ciekawych tropów. Oczywiście na pewno będziemy musieli powiedzieć o korporacji, no bo ta korporacja tutaj była odmieniana przez wszystkie przypadki o współodpowiedzialności, ale rozpocznę od tych vintage shopów, których jest w Krakowie choćby coraz więcej. Czy to może być przykład tej społecznej odpowiedzialności biznesu? Panie profesorze, od Piotra Nowaka
rozpocznijmy. Ja myślę, że tak. No to się mieści w takim szeroko rozumianych działaniach związanych z ochroną środowiska. No i teraz Zero Waste, ruch, który jest bardzo popularny. Między innymi jedną z form, to nie tylko kwestia jedzenia i niemarnowania jedzenia, czy w ogóle no, używania jedzenia, nawet po krótkim czasie przeterminowania, to tak samo możemy powiedzieć o ubraniach. Ten krótki okres używania, później jeszcze całkiem w dobrej kondycji ubranie, my dokonujemy wymianę. To jest właśnie ten przykład takich zmian, tylko ja bym powiedział tutaj, a podpowiedziałbym raczej uczniom działań społecznych, które niekoniecznie są związane z rynkiem, bo tu trochę jest takie nieporozumienie. Nie? No właśnie jakby to jest trochę działanie, które hamuje ten bezwzględny rynek, który nastawiony jest na zysk. Nie? No bo mówmy się, że z tych vintage shopów to nie będzie dużo można wycisnąć, aczkolwiek wiemy, że to też jest biznes jak każdy inny i można zarabiać na nim, ale idea jest bardzo tutaj wzniosła. Nie? I teraz jak oni myślą o tym, że tutaj te bezwzględne korporacje zrezygnują z działań rynkowych, nie? To ja bym powiedział, że to jest w pewnym sensie naiwność, ale mówienie o tym, że nie zawsze nie należy stosować się do zasad rynkowych, czyli maksymalizacji zysku po prostu, nie? Zysku rozumianego bardzo merkantylnie jako kumulacja kapitału, nie? Bo teraz musimy powiedzieć oczywiście, że w wypadku tej społecznej odpowiedzialności biznesu, i to pięknie tam przedostatni uczeń powiedział, że to jest współodpowiedzialność za organizację życia społecznego, dokładnie, nie? To jest właśnie to, że my w pewnym momencie nie przedkładamy tego zysku i tego działania za wszelką cenę, które ma nam przysporzyć kapitału, stanie się bogatsi, tylko patrzymy na całe środowisko i w końcu praca jest jednym z elementów życia społecznego. Ja śmiem twierdzić, że jednym z najważniejszych elementów życia społecznego, który wpływa właśnie na jakość życia.
Tu w jednej wypowiedzi było, że to jest niedawno. Natomiast tak naprawdę to jest ciąg bardzo logiczny, ja bym powiedziała biblijny ciąg myślenia o tym, że różne działania, które mają charakter biznesowy, nastawione są na zysk, jeżeli przynoszą jednym korzyści, to nie powinny w sposób taki kompletnie nieproporcjonalny przynosić strat dla człowieka i środowiska, prawda? I teraz powiedziałabym, że w przeszłości to była filantropia. I teraz ciekawym takim moim myśleniem jest to, że co kiedyś było jednostkową filantropią, teraz jest traktowane zbiorowo. To znaczy się tutaj uczniowie podkreślali, że to jest nowa organizacja przedsiębiorstw. Podkreślali też, że korporacje trochę są przymuszone do tego. To znaczy się akcentowali właśnie zbiorową, ponoszenie tej odpowiedzialności przez podmioty zbiorowe, już nie indywidualne. Ono się właśnie kojarzy w tym, że rezygnujemy z pewnych działań, do pewnych działań włączamy jakieś elementy kontrolne. No tu pewno nam się w toku pojawi, o co tu chodzi mianowicie. Czy można to praktykować poprzez, nie wiem, zamówienia publiczne, które na przykład ograniczają możliwość kupowania od innych firm, takich firm, które no właśnie degradują środowisko, niszczą prawa człowieka, zagrażają prawom konsumenckim. Całe mnóstwo etycznych elementów tu jest. Ale tu na pewno skorygować trzeba to przekonanie, że to jest coś, co jest takie no bardzo aktualne. Nie. No, amerykańskie lata 60. już w ogóle produkcja, czy w ogóle tworzenie różnych firm, różne były akcenty, bo czasem się akcentowało właśnie bardziej prawa człowieka i tutaj powiedziałabym ten korporacyjny wymiar, o którym uczniowie mówili, on jest właśnie ewidentnie jakby wskaźnikiem wzrostu świadomości i to takiego bardzo głębokiego wzrostu świadomości, bo to jest taki film o korporacji, prawda, gdzie jest pokazane, że korporacje to rany boskie, nie jest management tych korporacji, to są udziałowcy, a tymi udziałowcami są czasami, nie wiem, emeryci niemieccy, którzy mają po prostu tam wykupione po parę udziałów, są żądni zysku i zupełnie nie wiedzą, że korporacja ma na przykład w swoim budżecie tam miliony dolarów na to, że jak zanieczyści, nie wiem, paliwem Zatokę Meksykańską, to się z tego wyłga właśnie płacąc jakąś wielką karę, a nie mając tej odpowiedzialności, którą biznes powinien mieć, czyli odpowiedzialności polegającej najpierw na powstrzymaniu się od działań destrukcyjnych, a następnie na prawnych konsekwencjach, jeśli do takiej destrukcji doszło.
Profesor Nowak. Tylko dodać do historii, bo ja z kolei mam skojarzenie ze zruchem spółdzielczym. Nie wiem, czy się zgodzisz, że to też jest tak naprawdę coś, co już było, nie? No bo przecież ta spółdzielczość zakładała towarzystwa wzajemnej samopomocy, nie? Że my właśnie będziemy sobie pomagać.
Pomiędzy tą jednostkową, a zbiorową jeszcze właśnie te małe grupy.
Małe, prawda? Grupy, tak. Dokładnie. I nie jest zysk najważniejszy, rozumiany jako właśnie kumulacja kapitału.
Tak samo, no nie
tylko
wiem,
też właśnie, tylko właśnie dobro członków, nie? Którzy pracują w tej spółdzielni i na przykład część zysku przeznaczamy na edukację dzieci, nie? Albo na dobra, które są konieczne do normalnego czy zwykłego funkcjonowania, na przykład woda, którą doprowadzano, czy drogę, którą budowano, za pieniądze spółdzielcze, nie? Bo to było tak rozumiane. Wypracujemy zysk, nie? Ale on nie jest celem samym w sobie, tylko my wspólnie z tego zysku zaspokajamy nasze potrzeby społeczne, które pojedynczo nie zaspokoilibyśmy, nie? Czyli na przykład wyślemy kogoś na studia, nie? Ufundujemy mu stypendium. I to było. To był ten ruch właśnie, który był alternatywą właściwie w XIX wieku, bo on tak na dobre zrodził się w XIX wieku i chcę tu podkreślić, że Polska bardzo dużo wniosła do ruchu spółdzielczego i ten ruch spółdzielczy w okresie międzywojennym był jednym z najmocniejszych na świecie. Właśnie takiego innego oblicza kapitalizmu, bo o to chodziło, nie? Że kapitalizm, który nie jest tylko związany z rynkiem rozumianym właśnie tak jak to wcześniej mówiliśmy, tylko jeszcze z takimi działaniami, które mają podnieść jakość życia, dzięki którym ludzie pracujący będą mieli zaspokojone również te potrzeby, których zwykle ze względu na niskie dochody nie mogli sobie zaspokoić. Nie? I to jest ta, powiedziałbym, taka autorefleksja tych wielkich korporacji, głównie właśnie globalnych, światowych, transnarodowych, które zauważyły, że no coś tu nie jest tak, bo ludzie się zmieniają. McDonald's to jest taka firma, przez którą przychodzą jakiś ekspres ludzie, nie przywiązują się do tego, nie? I właściwie nas postrzega się tylko jako takich krwiopijców, którzy wszystko robią dla zysku.
No wiem, no ale na ile tutaj jest, wiesz, takiej zinternalizowanej normy współodpowiedzialności, a na ile pewnej mody, która pozwala się wyłgać w gruncie rzeczy od prawdziwej
młodzi.
Odpowiedzialności.
Tak, też mówili. Mówią jedno, robią drugie.
Tak, profesor. Tak. Ta hipokryzja, znaczy ja nie wiem, czy ona jest dostrzegalna, bo my po prostu z pozycji obywatela nie jesteśmy w stanie tego analizować. Natomiast ona jest spodziewalna właśnie wtedy, kiedy z jednej strony mamy strumień informacji, który nam mówi o takich właśnie no, naprawdę degradacyjnych skutkach dla planety, prawda? Że, nie wiem, wycina się lasy, że ten olej palmowy i w ogóle to degradacja też środowiska, że trzeba uważać jako konsument i na przykład no, nie wspierać tego typu rzeczy, że w elektronice mamy te pierwiastki rzadkie, które są tak naprawdę pochodną niewolniczej pracy dzieci gdzieś na innych kontynentach. Więc mamy jeden strumień takich prawdziwych informacji mówiących o tym, że za naszą kawą w kubeczku, za naszym telefonem komórkowym stoi jednak coś, co naprawdę nie jest fajne, prawda, dla planety albo dla ludzi. A z drugiej strony mamy korporacje, które tak jak lekką rączką dają pieniążki na karę, którą ponoszą w związku z na przykład zanieczyszczeniem środowiska, tak drugą rączką lekką dają jakiś kolejny milionik na to, żeby właśnie pokazać swoją tą humanistyczną twarz, prawda? To znaczy się istotą tego całego kapitalistycznego mechanizmu jest jednak to nakręcanie się na zysk bez w ogóle takiego wcześniej implementowanego normatywu, że ten zysk nie jest najistotniejszy, bo na przykład o wiele bardziej istotniejsze są na przykład nasze relacje, możliwość przetrwania, współodpowiedzialność za, nie wiem, za ludzi, którzy razem ze mną mieszkają. Tutaj powiedziałabym, ta depersonalizacja tego mechanizmu kapitalistycznego właśnie poprzez wielkie korporacje jest degradująca i środowisko, i człowieka, i na ten problem zwracamy uwagę, tylko łatwo się z tego wykpić, prawda?
Tak, ale zobaczcie, bo to też jest kwestia tych ISO słynnych, nie? I też wewnętrznych relacji, o czym pani profesor mówiła, nie? Że też jakby ta odpowiedzialność biznesu z jednej strony oczywiście polega na ochronie środowiska i to jest takie najbardziej dzisiaj modne, bym powiedział, temat. Dlatego młodzi chyba zawężali to rozumienie do tego wymiaru, ale przecież też to są działania, które zapobiegają niezdrowym relacjom, o czym pani profesor mówiła, wewnątrz przedsiębiorstwa, szczególnie dużego przedsiębiorstwa, gdzie możliwe są właśnie te działania nieetyczne, niemoralne, mobbing i różnego innego typu, wyzysk też po prostu, nie? Gdzie nie płaci się za nadgodziny. Nie? I teraz właśnie wprowadzenie tych standardów, czyli tej odpowiedzialności biznesu, to jest właśnie takie działanie, które ma przywrócić te relacje społeczne w procesie pracy, które są akceptowalne przez wszystkie strony. Bo nie zapominajmy, że to nie jest tak, że ci kapitaliści, którzy mają, gdyby się to posłużyć klasykiem, te środki produkcji, nie? Którzy dzisiaj byśmy powiedzieli kontrolują kapitał, nie? To oni są nie do ruszenia. No nie. No właśnie, te słynne fabryki, które szyły za dolara czy wyzysk właśnie na Dalekim Wschodzie. No to jest właśnie ten problem, który urósł właśnie na skutek tego, o czym pani profesor mówiła. Nierozumienia, na czym polega dzisiaj społeczny podział pracy. No bo to w istocie, to jest istotne. Organizacja, to co wszyscy w zasadzie uczniowie mówili. Organizacja życia społecznego, a w obrębie tego życia społecznego procesu produkcji, pracy nie powinna mieć na celu maksymalizację zysku, tylko rozumianego właśnie w takich kategoriach merkantylnych, nie? Pieniądza, że gromadzę dużą kupę pieniędzy, tylko pracujemy po to, żeby to środowisko, w którym żyjemy, było jak najlepsze w tych relacjach społecznych, w tym codziennym życiu, nie? Czyli żebym nie zanieczyszczał, ale też żebym wracał do domu po 8 godzinach zadowolony i żeby ta praca nie determinowała moich relacji z rodziną, nie? Żebym pracując mógł zapewnić, no bo to jest też podstawa, wyżywienie tych ludzi, czyli żebym miał godziwe stawki. Bo my dzisiaj też o tym musimy powiedzieć, że przecież jak ja zobaczyłem, jak w społeczeństwie duży odsetek ludzi jest ubogich, biednych, nie? No to właśnie na skutek tego mechanizmu braku odpowiedzialności społecznej za proces pracy, pracodawca jest gotów zatrudnić za taką stawkę, która nie zapewnia takiej codziennej egzystencji. Nie? I w Afryce ja jestem zszokowany, że to jest około 40-50%, w niektórych krajach więcej. Ale co gorsze, to w Unii Europejskiej jest tak, że do 20% ludzi żyje poniżej minimum, czy w tej sferze ubóstwa. Nie? To są oczywiście inne relacje i należy pamiętać, ale to też jest organizowanie tego procesu produkcji pracy w taki sposób, żeby on się opłacał wszystkim stronom.
Słuchamy polityków?
No, posłuchajmy.
Tak o społecznej odpowiedzialności biznesu mówi polityk numer jeden.
Jeżeli chodzi o biznes, nie mówimy tylko o biznes w wymiarze ekonomicznym. Dzisiaj coraz częściej biznes uwzględnia też aspekty społeczne, aspekty środowiskowe, współpracuje z lokalnymi społecznościami, uwzględnia te komponenty środowiskowe, edukację środowiskową, też dba o personel, zapewnia swojemu personelowi odpowiednią atmosferę pracy, szkolenia.
A tak polityk numer dwa.
Uwzględniać potrzeby środowiska, w którym dany biznes działa. Nie tylko to, co jest jego, tak powiem, zadaniem statutowym czy regulaminowym, natomiast również potrzeby społeczne, pomoc, na przykład w pandemiach, produkcja maseczek to jest taka pomoc, czy zakup sprzętu medycznego, czy pomoc seniorom.
Jako pierwsza pani profesor tym razem polityków podsumuje.
Ja myślę, że właśnie ta świadomość, że z jednej strony społeczna odpowiedzialność biznesu to są jakieś normy i to też normy prawne, nie tylko rzecz dotyczy ekonomii, jest coraz szersza i trudno się dziwić, że politycy aprobują tego typu działania, bo każdy z nas to aprobuje, prawda? I teraz my powinniśmy wracać tutaj właśnie do takich źródeł, które może do końca nie są filantropią, ale tym takim ekonomicznym, nawet u Adama Smitha występującym powiedzeniem, że z wymiany korzyści powinni ponosić nie tylko indywidualni producenci, że nie jest to tylko i wyłącznie interes prywatny, ale interes społeczny. I trudno się dziwić, że politycy przyjmują pewien horyzont odpowiedzialności zbiorowej, bo oni też, podobnie jak biznes i powiedziałabym w bardziej uświadomiony sposób, ponoszą odpowiedzialność za życie zbiorowe. Czyli odpowiedzialny biznes i odpowiedzialni politycy to jest taka piękna utopia, do której myślę bardzo chętnie byśmy dążyli. Natomiast co bym tutaj zaakcentowała w związku z czystymi odpowiedziami, ale też z jakby takim naszym myśleniem i oceną walorów społecznej odpowiedzialności biznesu. Po pierwsze, trzeba myśleć o tym, że to jest kwestia właśnie bardzo od polityków zależna, to znaczy pewnych regulacji prawnych. Owszem, ktoś może działać w sposób bardzo odpowiedzialny, ale jeśli nie chce działać, to panowie politycy czy panie polityczki macie instrumenty do tego, żeby od kogoś czegoś wymagać. I to się dzieje na poziomie i krajowym, i na poziomie organizacji regionalnych, takich jak Unia Europejska. To znaczy na przykład pewnych już w tej chwili kroków podejmowanych do tego, żeby zasoby naturalne nie były używane w sposób kompletnie nieokiełznany. Z doświadczenia znamy te wszystkie telefony, co szwankują po 2 latach, wiertarki, którym śrubka odpada i wszystkie rzeczy, które trzeba po 2 latach wymienić, ten klasyczny czajnik. I ten klasyczny czajnik, o którym zawsze studentom opowiadałam, że on ma żywotność, prawda, na czas gwarancji, tak naprawdę są już też normy, które mówią, że może coś być droższe, ale jednak zapewnijcie dłuższą egzystencję tego przedmiotu. Kto ma to zrobić, jak nie politycy? Kto ma znaleźć jakby granty i benefity, które zrekompensują brak zysków w innych momentach? Bo to jest, wiecie, apelowanie do ludzkich sumień przynosi efekt, ale powiedziałabym, on jest zbyt mizerny. Więc instrumenty prawne, instrumenty ekonomiczne, czyli jak mówię, właśnie jakieś granty, jakieś benefity, jakieś zachęty. To znaczy się, jeśli właśnie masz ten certyfikat, o którym profesor mówił, jeśli to jesteś na rynku ważniejszy. Znowu, to nie zależy od biznesmenów, to nie zależy od konsumentów, chociaż od konsumentów, gdyby oni się namówili, prawda, i oprotestowali na przykład. Nie będziemy tu kupować, bo oni... I ja tak robię. Nie kupuję na przykład produktów takiej firmy, w której wiem, że się odbywa mobbing. Albo nie kupuję takich produktów, gdzie wiem, że środki na reklamę są przeznaczane na reklamę, nie wiem, działań czy rzeczy, które nie zgadzają się z moim światopoglądem albo z moim myśleniem o rzeczywistości. Ale to są jednostkowe przypadki i to na zysk tej firmy kompletnie nie wpływa. Natomiast konsumenci są siłą. Więc czynniki prawno-polityczne, czynniki ekonomiczne, etyczne bardzo mocno, to znaczy tak, się właśnie taki rodzaj...
Etyka biznesu.
Prawda? To są wszystko instrumenty, które wiążą biznes, konsumentów i polityków.
Profesor Piotr Nowak na koniec.
Ja myślę, że politycy są też trochę w trudnej sytuacji, bo oczywiście trudno im jest bardzo mocno ingerować w działania rynkowe. Mogą zachęcać, tak jak pani profesor mówiła, w różnych wymiarach, tworząc różne przepisy prawne. To jest trochę jakby coś innego poza ich zasięgiem, ale też jednocześnie mogą przeciwdziałać patologiom. Nie? I teraz ja tak sobie wyobrażam, że no właśnie te duże firmy, kiedy są dobrze kontrolowane i kiedy faktycznie państwo ma tą władzę nadrzędną nad nimi, potrafi dbać o interesy wszystkich w tej firmie, nie tylko właścicieli, no to już jest bardzo dużo, bo często te firmy też, powiedzmy, że one działają na granicy takich etycznych działań. Są przykłady w historii, kiedy zrobi coś złego i za chwilę ufunduje szkołę, stypendium czy jakieś podarunki, żeby się wybielić, wykorzystać to PR-owo, nie? No to właśnie państwo tutaj, politycy powinni stać na straży, a gdzie jest ta granica właśnie tych nieetycznych działań, bo to jest bardziej kategoria nieetycznych działań, nie? I to jest taki właśnie dobry sygnalista, o którym mówiliśmy, czy dobry policjant, który właśnie zagwizdże w ten gwizdek wtedy, kiedy dzieje się coś złego, nie? I wtedy jest szansa też dla biznesu, bo od razu, powiedzmy sobie, każdy ma takie zapędy, że działa w swoim interesie, nie? Nie ma tego utylitarizmu, takiego bardzo rozpowszechnionego we wszystkich działaniach, to jak dostaniemy sygnał, no to masz okazję, wykaż się, to zrób coś dla społeczności, w której uczyniłeś szkody, nie? To właśnie, jeżeli to jest oszustwo jakieś, a jeżeli chodzi o skład w danym produkcie spożywczym, na przykład zdarza się, że nie znajdują się te składniki, które są wymienione, no to pokaż proces produkcji, oczyść się, łańcuchy dostaw właśnie, bo to jest ten element też społecznej odpowiedzialności biznesu.
U uczniów było szalenie ciekawe, że oni, nie nazywając tego, opowiedzieli nam o niewolnictwie korporacyjnym. O tym jeszcze aspekcie takim społecznym dotyczącym biznesu. I właśnie co mogą zrobić politycy, ponieważ mówimy o społecznej odpowiedzialności biznesu, ale nie mówimy o dobrych praktykach, które mają miejsce właśnie w ramach tej społecznej odpowiedzialności biznesu. Właściwie od lat 90. do współczesności one cały czas, powiedziałabym, pojawiają się i jest progres. To znaczy się, o co mianowicie chodzi. O w ogóle przestrzeganie prawa, czyli na przykład karanie tych, którzy nadużywają, coś źle oznaczają i tak dalej, w ogóle oznaczanie na przykład. Ochrona środowiska i też znowu instrumentarium dotyczące tego, żeby pilnować, żeby nie było tu, nie wiem, nadużyć, przegięć, nie wiem jak zwał, tak zwał. To są kwestie praw konsumenckich i regulacji praw konsumenckich i praw pracowniczych. I tutaj bym powiedziała, że praktyki w tym zakresie są strasznie ważne, bo kto bardziej tych praw nadużywa? Wielka korporacja czy mała firma? Kiedyś związkowiec mi wytłumaczył, że mała firma, a nie korporacja. Że korporacja jest bardziej właśnie pod względem praw pracowniczych kontrolowana i ma większe takie zasoby, żeby te prawa w jakiś sposób przestrzegać. To są również zobowiązania dotyczące kontraktów, czyli właśnie całe prawo zamówień publicznych na przykład i prawo antykorupcyjne. I teraz właśnie jak weźmiemy ten pakiet różnych praktyk, to dopiero wtedy ta społeczna odpowiedzialność biznesu ma szansę zaistnieć.
O społecznej odpowiedzialności biznesu w Radiu Kraków profesor Magdalena Mikołajczyk, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dziękuję.
I profesor Piotr Nowak, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Dziękuję.
Jacek Bańka, dziękuję. Do usłyszenia.